Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowano Paschę, zapytali Jezusa jego uczniowie: gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujcie dla nas. Uczniowie wybrali się i poszli do miasta, gdzie znaleźli tak, jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dał im, mówiąc: bierzcie, to jest ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej. Oto słowo Pańskie. Kiedy ksiądz proboszcz powiedział mi, że dziś mam mówić to słowo Boże, to zadawałem pytanie Panu Bogu, jak zresztą zawsze robię: Boże, o czym mam mówić? Taka wielka uroczystość Bożego Ciała, Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. I tak się akurat zdarzyło, że wczoraj zadzwonił do mnie pewien mężczyzna, chciał się spotkać, porozmawiać. I rzeczywiście przyjechał tutaj i rozmawialiśmy prawie półtorej godziny. Była to rozmowa z człowiekiem, który pomimo 42 lat życia był w całkowitej rozsypce. Załamało mu się życie. Nie chcę wchodzić w szczegóły tego, o czym mi mówił, ale w każdym razie miałem przed sobą tragicznie nieszczęśliwego człowieka. Człowieka, który niemal z dnia na dzień stracił wszystko. I tak opowiadał, jak to przez długie lata żyło mu się dobrze, niczego mu nie brakowało. Był sukces zawodowy, była sława, były pieniądze, ale w pewnym momencie to wszystko zostało mu zabrane i pozostał z niczym, bez niczego. I przysłuchując się mu, przede wszystkim myślałem o tym, jakiż on jest biedny. Bo z jednej strony opowiada o tych sprawach, które przez długie lata stanowiły dla niego wartość, ale gdzieś po drodze zgubił Boga. Właściwie kontakt z Jezusem zakończył się w dniu pierwszej Komunii Świętej. Jego rodzice zadbali o to, by niczego mu nie brakowało ze strony materialnej, aby był dobrze wykształcony, ale nie przekazali mu wiary. Dla nich Pan Bóg nie był na pierwszym miejscu. I tak stało się to, co z reguły wydarza się w takich sytuacjach. Otóż kiedy przyszło to nieszczęście, nie było nikogo, na kim mógłby się oprzeć, kto by go pocieszył, kto nadałby sens jego życiu. Przyjaciele odeszli, znajomi go zostawili, nikt nie potrafił go zrozumieć. I tak po raz kolejny zostało mi pokazane, jakże bogaci są ludzie, którzy budują swoje życie na Bogu, na Jezusie Chrystusie, którzy budują swoje życie na skalę. A jeżeli człowiek w swoim życiu rozminie się z Chrystusem, to tak jakby budował dom na piasku. W pewnym momencie wszystko może zostać zburzone, obrócić się w ruinę. I wtedy człowiek pozostaje z niczym, w wielkim smutku. I tak sobie pomyślałem, jakże inaczej mogłoby wyglądać jego życie, gdyby budował je z Chrystusem. Gdyby uwierzył w jego obecność, gdyby przychodził do niego tych różnych, trudnych, skomplikowanych momentach jego życia, które kończyły się złymi wyborami. I takich ludzi jak on jest dzisiaj niestety bardzo dużo. Ludzi smutnych, nieszczęśliwych, niepewnych jutra. Ludzi bardzo poranionych, często przez swoich najbliższych. Mówi się, że przeżywamy dzisiaj czas szczególnego kryzysu. Kryzysu miłości. Wielu ludzi nie potrafi kochać. Nawet ci, którzy niejako z natury powinni świadczyć miłość swoim bliskim. Dzieci skarżą się, że nie czują się kochane przez swoich rodziców. Małżonkowie narzekają, że współmałżonek nie odwzajemnia miłości. Że nie widzimy tej miłości między sobą, żyjąc w społeczeństwie. A więc brakuje nam miłości. Nasza miłość jest nieodwzajemniona. Coraz więcej ludzi, których mijamy, z którymi rozmawiamy, to ludzie duchowo martwi. Ludzie, którzy mówią, że nie mają ochoty żyć, że tęsknią za śmiercią. Wielu ludzi mówi, nic mnie już nie cieszy. Ilu z nas mogłoby tak szczerze powiedzieć, jestem szczęśliwy, niczego mi nie brakuje, cieszę się swoim życiem. Takich ludzi niestety jest niewielu. Tak jest i tak musi być w społeczeństwie, w którym nie ma miejsca dla Pana Boga, w którym Bóg jest na jednym z ostatnich miejsc. Bez Boga człowiek zawsze będzie zagubiony. Bez Boga ludzkie życie nie ma sensu. I myślę, że podobne uczucia nosili w sobie Żydzi, kiedy przebywali przez kilka wieków w niewoli w Egipcie. Oni również tracili sens życia. Bardzo cierpieli. I w pewnym momencie wszystko się odmieniło. Ten czas został nazwany czasem Paschy. Bóg wyprowadził ich z niewoli ku wolności. Przywrócił im wolność, to znaczy przywrócił im nadzieję, radość, sens ich życia. Jak usłyszeliśmy przed momentem w Ewangelii, Jezus ustanawia Eucharystię właśnie w tym najważniejszym spośród żydowskich świąt, w czasie Paschy. W tym czasie, w którym Żydzi wspominali przywróconą im wolność. I to nie jest przypadek. W ten sposób Jezus pragnie nam pokazać, wszystkim pokoleniom, że Eucharystia ma być czytelnym znakiem dla każdego człowieka, że Bóg prawdziwie obecny w Eucharystii chce wciąż przywracać nam wolność, wyprowadzać nas z niewoli, w którą często się sami wpędzamy. Chce nam przywracać radość i wolność. Gdybyśmy tylko w to uwierzyli, czym jest Eucharystia, gdybyśmy tylko uwierzyli, co dzieje się za każdym razem, kiedy sprawowana jest msza święta, gdybyśmy tylko uwierzyli w to, co to znaczy, że w każdej świątyni, w której sprawowana jest msza święta, mieszka prawdziwie obecny Bóg. Jak sobie myślę, jakiż to Pan Jezus nieraz jest biedny. Często, kiedy jest wystawiony w Najświętszym Sakramencie, w monstrancji, która jako przedmiot może być piękna, ale jednak nie oddaje sensu tego, kto zamieszkuje w tej monstrancji. Kto mieszka w tabernakulum? Jezus Chrystus ciągle jest wśród nas. Pozostanie aż do skończenia świata. Tak wielka jest Jego miłość do ludzi, że ani na chwilę nie chce pozostawić nas samych. Ale czy potrafimy w to uwierzyć? I mówię, wielka bieda z tym związana, ponieważ wielu ludzi nie potrafi rozpoznać w tym zwykłym, białym kawałku chleba prawdziwego, żywego Boga. Jakże może byłoby dobrze, gdyby Bóg nagle pokazał nam się, objawił, dał się zobaczyć tak, jak może widzieli go niektórzy mistycy i święci. Z pewnością wszyscy natychmiast upadlibyśmy na kolana, patrzyli w zachwycie na Niego, na Jego majestat, piękno. Ale tak nie jest. Nie jest i nie może tak być, ponieważ gdybyśmy rzeczywiście doświadczyli tego spotkania z Chrystusem, nie bylibyśmy w stanie później normalnie funkcjonować, wrócić do zwykłego życia. A my przecież mamy normalnie żyć, normalnie funkcjonować. Przyjdzie ten moment, kiedy będziemy mogli spotkać się z Bogiem, oglądać Go, podziwiać, wychwalać, ale to będzie po naszej śmierci. Dopóki jednak jesteśmy tutaj na ziemi, musimy oczami wiary spoglądać na Chrystusa. Uczyć się rozpoznawać Jego obecność w inny sposób niż naszymi zmysłami. Jezus, choć Go nie widzimy tak, jak chcielibyśmy Go zobaczyć, wciąż jest obecny wśród nas. Daje nam poznać swoją obecność. Temu daje się Chrystus poznać, kto w Niego wierzy, kto Go rozpozna w tym zwykłym białym kawałku chleba. Ten Go szczególnie rozpoznaje, kto się Nim karmi. Jezus mówi wyraźnie: spożywajcie Mnie, bierzcie i jedzcie. To jest warunek doświadczenia Jego mocy i obecności. Ale ilu z nas regularnie przyjmuje Komunię Świętą, spożywa ciało i krew Pańską? Ilu z nas bierze sobie do serca te słowa: bierzcie i jedzcie? Czy raczej słyszą: patrzcie, oglądajcie, patrzcie, podziwiajcie, patrzcie, czcijcie? Jezus tak nie powiedział. Jezus mówił: bierzcie i jedzcie. Jezus nie chce, abyśmy się Nim karmili od czasu do czasu, kilka razy do roku, a może parę razy w ciągu swojego życia. To nie o to chodzi. Jezus nie bez powodu nazywa siebie chlebem, ponieważ właśnie chleb ma nam się kojarzyć z czymś, co spożywamy każdego dnia. I jest to najbardziej podstawowy pokarm każdego człowieka. Jeżeli człowiek o tym zapomni, to wtedy traci największy skarb, największy dar, który Bóg zostawił każdego z nas. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ ilekroć przyjmujemy Komunię Świętą, przyjmujemy Jezusa, tego, który zmartwychwstał, to znaczy pokonał śmierć, który jest prawdą i życiem. A więc kto przyjmuje Komunię Świętą, w tego duszy dokonuje się zmartwychwstanie. Popatrzmy, ilu ludzi żyje dzisiaj w stanie duchowej śmierci. Ilu ludzi, jak mówiłem na początku, mówi o sobie: nie mam ochoty żyć. A wystarczyłoby z wiarą, ze świadomością przyjmować często Chrystusa. Wtedy Jezus pomógłby nam powstać ze śmierci do życia. Nasze zmartwychwstawanie może dokonywać się w czasie każdej mszy świętej, podczas każdorazowego przyjmowania Komunii Świętej. Jezus pragnie naszego zmartwychwstawania nie tylko po śmierci, ale także i tutaj, kiedy niejednokrotnie doświadczenia naszego życia potrafią nas wpędzić w to poczucie beznadziei, cierpienia i duchowej śmierci. To jest warunek życia. Karmienie się Eucharystią, karmienie się Chrystusem. O tym Jezus mówił wielokrotnie i te słowa są zapisane na kartach Ewangelii. Chociażby w Ewangelii świętego Jana czytamy: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. I to doświadczenie trwania w Chrystusie. Tego nie da się zamienić na nic, na największe skarby świata. Dla takiego człowieka nie ma później wątpliwości, co w życiu jest najważniejsze. Taki człowiek, który rozpozna prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii, jest w stanie z wielu rzeczy zrezygnować właśnie ze względu na Jezusa, aby nigdy nie doszło w jego życiu do sytuacji, że nie może przyjmować Komunii Świętej. Jezus chce, abyśmy przyjmowali Go w Komunii Świętej, abyśmy się Nim karmili. Co więcej, to jest warunek naszego życia, także życia po śmierci. Trzeba o tym pamiętać. Jeśli o tym zapomnimy, jeżeli to zaniedbamy, czeka nas cierpienie, czeka nas powolna śmierć. Taka, jaką być może doświadcza człowiek, który przestaje jeść. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pokarm daje nam niezbędną do życia energię. Ale jeżeli zrezygnujemy z jedzenia, opadamy z sił, aż w końcu po pewnym czasie umieramy. I nasze życie jest właśnie taką drogą. Drogą, którą trzeba przeżyć aż do końca. Tylko Bóg wie, ile zostało nam przeznaczone. I trzeba ten czas przeżyć jak najlepiej. Trzeba mieć siły, aby dobrze przeżyć swoje życie. I nie wystarczy tylko zwykły pokarm biologiczny, który da nam energię, ale potrzeba pokarmu duchowego, który pozwoli nam żyć jak ludzie, jak człowiek stworzony na Boży obraz i podobieństwo. Ten pokarm to Eucharystia, ten pokarm to Chrystus. Tylko ten pokarm zapewni nam pokój, miłość i radość. Zauważmy, jak wielu ludzi mówi dzisiaj, że właściwie to już nie spotka ich nic dobrego. Że nie ma szans, aby ich życie zmieniło się na lepsze. I tkwią właśnie w takim marazmie, beznadziei, uwikłani w beznadzieję, rozpacz, smutek. Jezus pragnie wszystkim im przypomnieć, że nie przyszedł do zdrowych, ale właśnie do nich, do tych, którzy się źle mają. Jezus pragnie stać się dla nich pokarmem, który ich pokrzepi, który ich uzdrowi. I dlatego właśnie mówi na kartach Ewangelii: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. A więc przyjść do Jezusa. To jedyny sposób, aby zostać pokrzepiony. Każdy z nas potrzebuje tego pokrzepienia, bo każdy z nas dźwiga swoje krzyże, trudności, cierpienia. Ale jeżeli przyjdziemy do Jezusa, jeżeli pozwolimy Mu wejść w nasze życie, to wtedy On bierze znaczną część naszego krzyża i pomaga nam iść przez życie. Wspiera nas. Nie pozostaje obojętny na to, co dzieje się w naszym życiu. Tylko trzeba pozwolić Mu wejść do naszego życia. Jezus mówi: oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto wpuści mnie do swojego życia, do swojego serca? Dla wielu ludzi jest to sprawa abstrakcyjna, przyjmować często Komunię Świętą. Mówią: jest to pewien znak, jest to tylko pewien symbol. Nawet właściwie nie pojmują, po co katolicy przyjmują Komunię Świętą. Dlaczego to jest takie ważne? Dzieje się tak dlatego, ponieważ u wielu ludzi została zabita zdolność bycia otwartym na sprawy niewidzialne. Przeszkodą w widzeniu spraw duchowych są zawsze sprawy materialne. Im bardziej będziemy skupiać się na sprawach materialnych tego świata, naszego życia, tym trudniej nam będzie zauważyć Boga, doświadczyć Jego obecności, być wrażliwym na Jego obecność w naszym życiu. Sprawy materialne najszybciej i najskuteczniej odciągają nas od Pana Boga. Wie o tym szatan, dlatego robi wszystko, aby sprawami materialnymi, zmysłowymi odsunąć nas od Boga i w pewien sposób pozbawić możliwości dostrzegania tego, co duchowe, co niewidzialne. Dlaczego warto jeszcze przyjmować Komunię Świętą? Wielu ludzi skarży się, że nie radzi sobie ze swoją ludzką naturą. Widzą w niej pewną przeszkodę. Mówią: Boże, jakiego mnie stworzyłeś, takiego mnie masz. i w ten sposób dają przyzwolenie na różne swoje słabości, grzechy, nieraz nałogi. Niektórzy podejmują walkę ze swoją naturą, ale przegrywają i jest to zawsze walka skazana na niepowodzenie, bowiem natura i nasza ludzka słabość w zderzeniu z sobą zawsze okaże się naszą przegraną. Nie trzeba walczyć ze swoją naturą. Najlepszym sposobem pokonania naszych słabości, duchowego wzrostu, to uświęcanie naszej natury, a nie jej zwalczanie. Uświęcanie, czyli wprowadzanie tego, co święte, wprowadzanie Boga. Tak się dzieje, ilekroć się modlimy, ilekroć przystępujemy do sakramentów, szczególnie kiedy przyjmujemy komunię świętą. I takie jest doświadczenie wielu ludzi, którzy mówią, miałem problem z jakimś nałogiem, z jakąś słabością. Walczyłem z tym różnymi sposobami, nie udawało się. Ale kiedy zacząłem się modlić, kiedy zacząłem przyjmować komunię świętą, a niektórzy nawet zaczęli robić to codziennie, mówią, bardzo szybko okazało się, że tego problemu nie ma. Zniknął. Bowiem nasza natura została uświęcona, a tam, gdzie jest świętość, tam jest Bóg. Tam zły duch niewiele może nam zaszkodzić. Przyjmujemy komunię świętą także pamiętając o tym, że Jezus, Bóg, to miłość. I nie sposób funkcjonować jako człowiek, kiedy nie potrafimy kochać. A więc przyjmujemy komunię świętą właśnie po to, żeby przyjmować miłość, aby coraz mocniej i bardziej prawdziwie kochać. Chcemy kochać tak jak Chrystus, miłością, która buduje drugiego człowieka, która daje mu to, co najlepsze, która potrafi służyć, która potrafi zaprzeć się siebie samego, nieraz miłością trudną, nieodwzajemnioną. Ale by umieć tak kochać, potrzeba mieć siłę od samego Boga. A więc ilekroć jednoczymy się z Bogiem w komunii świętej, tylekroć nasze życie będzie przenikane przez miłość i przez świętość. Kto przyjmuje często Chrystusa, wtedy zaczyna troszczyć się o to, aby żyć w sposób godny człowieka. Wtedy zaczyna rozpoznawać swoją godność, swoją wartość. Wie, że nie jest zwierzęciem, że nie wolno człowiekowi sprowadzać się na ten poziom, na którym żyją zwierzęta. Zaczynamy zastanawiać się nad sobą, swoim postępowaniem, swoimi uczynkami. Zaczynamy zastanawiać się, jaka jest moja miłość, jak traktuję drugiego człowieka. Czy potrafię być życzliwy, miłosierny? Takie myśli rodzą się w sercach tych, którzy są otwarci w swoim życiu na Boga. W końcu też, kto przyjmuje komunię świętą, ten oddaje się pod opiekę samego Chrystusa. I niczym nie musi martwić się ten człowiek. W jego sercu jest prawdziwy pokój. Tak ktoś kiedyś powiedział i myślę, że jest w tym dużo prawdy, że najlepszym kosmetykiem jest komunia święta. Ponieważ oddając się pod opiekę Chrystusa, naprawdę niewiele mamy powodów do zmartwień, bo On się o nas troszczy i doskonale o tym wiemy i tego doświadczamy. Kto rezygnuje jednak z przyjmowania komunii świętej, ten niejako dobrowolnie oddaje się pod opiekę w cudzysłowie szatana. A tam, gdzie jest szatan, tam jest cierpienie, udręczenie, beznadzieja i rozpacz. Nie ma niczego pośrodku. Albo oddajesz się Bogu pod opiekę, przyjmując komunię świętą, albo nie przyjmujesz komunii świętej i wpuszczasz w swojego życia złego ducha, szatana. A tam, gdzie jest szatan, tam zawsze będzie zło, tam będzie cierpienie. Wystarczy jednak, że człowiek ponownie zwróci się w stronę Boga, a wtedy zło, szatan muszą ustąpić. Tak jak ciemność zawsze musi ustępować, ilekroć pojawia się światłość. Kto w końcu przyjmuje komunię świętą Chrystusa, ten przyjmuje tego, który jest prawdą. Tak mówi o sobie Chrystus. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nieszczęście wielu ludzi polega dziś na tym, że żyją w kłamstwie, karmią się kłamstwem, nie potrafią odróżnić kłamstwa od prawdy. Wybierają źle i w ten sposób prowadzą bardzo nieszczęśliwe życie. I znowu wchodzą w przestrzeń działania złego ducha. Nie bez powodu w Piśmie Świętym jest napisane, że ojcem kłamstwa jest szatan. Gdy przyjmujemy Chrystusa, przyjmujemy prawdę, a ona uwalnia nas od kłamstwa, zniewoleń, fałszywych mniemań, od tego wszystkiego, co wmawia nam świat. Wtedy w naszym życiu pojawia się pokój, bezpieczeństwo i szczęście. Człowiek, który regularnie przyjmuje Komunię Świętą, czuje się bardzo namacalnie otoczony troskliwą obecnością i miłością Chrystusa. Ale tu potrzeba świadomości, wiary tego, co się dokonuje, ilekroć przyjmuje Komunię Świętą. Coraz bardziej taki człowiek tęskni za Chrystusem. Każda Komunia Święta rozpala w nim coraz większe pragnienie spotkania się z Nim kiedyś w niebie. Ta świadomość pomaga mu zrywać z tym wszystkim, co może stać się przeszkodą do zbawienia, co może takiemu człowiekowi zamknąć drogę do nieba. Jezus dla takiej osoby jest najwyższą wartością i nigdy taka osoba, która prawdziwie spotkała Chrystusa, z tego nie zrezygnuje. Ze względu czy to na miłość ziemską, czy na jakieś stworzenie, czy na zysk, ten człowiek nigdy nie zrezygnuje z Chrystusa. Komunia Święta to Jezus. Kto tego doświadczył, kto prawdziwie spotkał Chrystusa, nie pragnie już niczego innego. Wielu ludzi, którzy przyjmują regularnie Pana Jezusa w Komunii Świętej, cierpi z tego powodu, że inni nie przyjmują komunii. A często są to bliskie im osoby. Ktoś z rodziny, współmałżonek, dzieci, sąsiedzi, znajomi. I wtedy ci ludzie zadają nam, kapłanom, pytania. Co możemy dla nich zrobić? Jak możemy ich przekonać do tego, by przyjmowali Komunię Świętą? Namawiam, proszę. Nic z tego nie wychodzi. Czy ci ludzie są skazani na wieczne potępienie? Oczywiście można coś dla nich zrobić coś bardzo ważnego. Warto wiedzieć, że jeżeli szczerze kochamy taką osobę, choćby nawet odeszła od Pana Boga, i w jej intencji przyjmujemy Komunię Świętą, w jej intencji modlimy się i w jej intencji adorujemy Jezusa, to cząstka naszego spotkania z Bogiem, cząstka łaski Bożego błogosławieństwa spływa na tego człowieka, pomimo że się nie modli, pomimo że sam nie przyjmuje Komunii Świętej i żyje w grzechu. Tak się dzieje, ponieważ Bóg bardzo błogosławi modlitwie człowieka, który kocha i który z miłości przyjmuje Komunię Świętą za tego, kogo kocha. Wtedy Bóg swoimi łaskami może doprowadzić takiego człowieka na drogę nawrócenia, zerwania z grzechem, na drogę Bożego przebaczenia. Bóg, który jest miłością, w taki sposób wynagradza miłość człowieka. Recepta prosta, ale zauważmy, jak nieraz trudno jest z miłością modlić się za tego, kto jest z daleka od Boga, zwłaszcza jeżeli jest to ktoś najbliższy. Bo przeważnie taka osoba rani nie tylko Boga, ale także nas. Mamy w sobie zranienia, nie potrafimy przebaczyć, a wtedy nie ma mowy o miłości. I taka modlitwa, taka Komunia Święta będzie nieskuteczna. Aby była w tym prawdziwa miłość, potrzeba przebaczenia. Potrzeba tej miłości, jaką nosił w sobie Chrystus. Warto taką miłość zawalczyć, ponieważ wtedy dzieją się cuda. Wiele dusz, które po ludzku było przegranych, zostało uratowanych przez miłość bliskich, którzy w ich intencjach modlili się do Jezusa i za nich przyjmowali Komunię Świętą. Kiedy więc człowiek wpuszcza do swojego życia Boga, odnajduje sens życia i swoją wartość. Staje się taką istotą, jaką Bóg chciał, aby była. Gdy człowiek uczy się kochać Boga, uczy się też kochać innych ludzi, nie rani ich. Kiedy człowiek wpuszcza do swojego życia Boga, wtedy też potrafi zmierzyć się ze swoimi słabościami, stawić czoła swoim grzechom. I zaczyna w takim człowieku świecić nowe światło. Światło Jezusa. Światło żywego, obecnego wśród nas Boga. Amen.